On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Chrystus zmartwychwstał. Mamy 2024 rok i porozmawiamy sobie o kolejnych wydarzeniach, które miały miejsce tym razem w IX wieku, albowiem w naszej kolejce soborów czeka nas kolejny IV Sobór Konstantynopolitański z roku 869. I może już ktoś chce mnie złapać za rękę i krzyknąć, ale jak to, panie Rafale? Przecież ostatnio powiedział pan bardzo wprost, że drugi Sobór Nicejski był tym ostatnim łączącym wschód i zachód, że era wspólnych soborów się skończyła. Tutaj mamy sobór, który nie odbywa się gdzieś w Rzymie, we Francji, na Lateranie czy gdziekolwiek, tylko odbywa się znowu w stolicy wschodniego cesarstwa. No to przecież wschód na pewno ten sobór też uznaje, no to mamy kolejny wspólny sobór. Odpowiedź nie jest taka prosta. Odpowiedź jest dość trudna. Albo można wręcz powiedzieć, że nie. Wschód nie uznaje tego soboru za sobór, a także część katolickich teologów przez wieki, to nie jakichś takich byle jakich teologów, tylko naprawdę poważnych teologów, nie uznaje tego soboru za sobór powszechny. Między innymi dlatego, że sobór ten praktycznie nie zajmował się wielką teologią. On teologicznie powtarzał wszystko, co już wcześniej było powiedziane, kolejny raz przypominał zdrową naukę, natomiast zajmował się sprawami zupełnie innymi, ale od początku powolutku sobie ustalimy, o co chodzi. Na początku ustalmy sobie, co dzieje się w ogóle w Europie. Na zachodzie mamy Imperium Franków, pięknie rozwinięte i, można powiedzieć, ukoronowane za czasów Karola Wielkiego. Po jego śmierci zaczyna się trząść w posadach. Ostatecznie dzieli się na trzy części. W roku 843 na mocy traktatu z Verdun, na którym to syn Karola Wielkiego, czyli Ludwik, dzieli swoje państwo między Karola Łysego, i tutaj mamy początki Francji, część wschodnią dla Ludwika Niemieckiego, i tutaj mamy początki państwa niemieckiego, oraz pas ziemi na środku, tak, nazwijmy to w ten sposób, które otrzymuje jego syn Lothar. I w tej części wyłania nam się powoli Lotaryngia, czyli ten pas ziemi, o który Niemcy i Francuzi będą rywalizować przez wieki. Oczywiście duży skrót historyczny, ale pewną wizję chcemy mieć. Papieże tamtych czasów, czyli papieże 8-9 roku, to ludzie, którzy muszą mierzyć się w pewnym osamotnieniu w wojnie z muzułmanami. Ci bowiem atakują południe Włoch, czasem nawet Rzym. Oczywiście Sycylię, która, można powiedzieć, upada kilka razy, a władcy zachodni, czyli ci władcy, którzy wyrastają nam Imperium Postkarolińskiego, nie spieszą się z pomocą dla papiestwa, bo dla nich jest już bezpiecznie, jeżeli chodzi oczywiście o muzułmanów. Najazdy muzułmańskie są dalekim problemem, czymś na skraju ich zainteresowania politycznego, a nie są w ich centrum. W ich centrum bowiem, centrum tych problemów, stają Normanowie i ich najazdy, najazdy Wikingów, którzy jako bicz Boży atakują północną Europę. I ta siła nordycka jest nieokiełznana. Wikingowie stosują zupełnie nowy sposób walki. Wiedzą Państwo, długie łodzie Wikingów, szybkie ataki, nieliczne ataki, ale bardzo krwawe. A także, no umówmy się, jednak pewna buta, no bo przecież Wikingowie nawet będą próbowali zdobyć w pewnym momencie Paryż. Dlatego też widać, że jest to siła, z którą należy się liczyć i przed którą należy się bronić. Wschód ma zupełnie inne problemy. Problemem Bizancjum jest ciągle islam. Wojownicy proroka odcięli w zasadzie Bizancjum od posiadłości ich afrykańskich, głównie egipskich, palestyńskich i syryjskich. Dodatkowo mamy Bułgarów, którzy atakują cesarstwo od strony, nazwijmy to, europejskiej. Są dość blisko Konstantynopola. Na tronie zasiada cesarz, najprawdopodobniej alkoholik, Michał III. Jednak czy rzeczywiście był pijakiem, bo taki tytuł nam zostawiono, tak? Michał Pijak, i tak o nim mówi historiografia. Czy też został tak nazwany przez swoich wrogów politycznych, tego do końca oczywiście nie wiemy. Państwem rządzi jednak w rzeczywistości jego wuj, regent, Barbas. Państwo jest odbudowywane po wojnach, jest w kryzysie, a Barbas, który dostaje tytuł Cezara od Michała III, rządzi silną ręką. Jednym z najważniejszych pomysłów dworu jest m.in. chrystianizacja ich wrogów, w tym Bułgarów. Oczywiście nie było to łatwe, była to rzecz dość trudna. Barbas spotyka się w swojej pracy z bardzo dużym oporem patriarchy Konstantynopola, Ignacego Konstantynopolitańskiego. I teraz, kim był Ignacy? Otóż, jak Państwo pamiętają, mówiłem Państwu o tych problemach z ikonami. Ten problem na Zachodzie się kończył. Mamy sobór, który kończy problem z ikonami. Natomiast tam, w Konstantynopolu, to jeszcze wychodzi kilka razy, tak? Kilka razy pojawia się, jeszcze raz przynajmniej tak w bardzo wielkiej skali, problem, czy czcić, czy nie czcić ikony, mimo że mamy już rozporządzenia soboru na ten temat. I Ignacy reprezentuje środowisko monastyczne, środowisko bardzo ortodoksyjne. On walczy z tymi wszystkimi biskupami, czy też z tymi wszystkimi prezbiterami, którzy głoszą jakieś nowinki. On jest siłą ortodoksji. Gdy zostaje wybrany na patriarchę, no to konserwatywne skrzydło, nazwijmy to, Kościoła Wschodniego mówi: uff, w końcu mamy naszego człowieka. No ale jak ktoś jest tak wierzący i tak ortodoksyjny, no to nie siedzi cicho. Nie wiem, czy Państwo czytali Pieśń Lodu i Ognia George'a Martina, i tam w słowach jednego z bohaterów, czyli Tyriona Lannistera, pojawia się problem władzy i problem kapłanów. Tyrion Lannister w pewnym momencie wypowiada takie zdanie: o mój Boże, ten kapłan jest najgorszy ze wszystkich, jest bowiem wierzący. Gdy kapłan kocha pieniądze, kobiety lub władzę, wiadomo, jak z nim postępować, ale gdy jest wierzący, zawsze może wpaść na jakiś pomysł, który nas zniszczy. I w ten sposób niestety działa Ignacy. Władca potrzebuje spokoju, zwłaszcza na wschodzie. Tam, proszę Państwa, funkcjonuje powoli cezaropapizm. To cesarz jest również głową kościoła. Kościół jest przedłużeniem administracji. Kościół jest nawet przedłużeniem siły wojskowej, tak? On jest pewnym spoiwem wschodniego cesarstwa. A tu mamy Ignacego, który wstaje i mówi wprost: tak nie będzie. A czemu on się przeciwstawia? No jak Państwo myślą? Mamy Barbasa, człowieka, który rządzi twardą ręką, jest silny. Mężczyzna, który rządzi twardą ręką, zawsze jest podatny na pokusy i zawsze jest podatny na pokusy seksualne, bo przecież kobiety mu wchodzą do łóżka na prawo i lewo, i Barbas ma ten problem. To znaczy ma żonę, ale sypia ze swoją synową. No ładna kobieta musiała być. A Ignacy mówi: nie, to jest kazirodztwo. Oczywiście z naszego punktu widzenia to nie jest kazirodztwo, natomiast tak wtedy to było nazywane, tak? Sypiasz z żoną swojego najbliższego krewnego, no bo syn to jest najbliższy krewny. Tak być nie może. Tak zachowywać się nie można. I Barbas się wścieka. Wścieka się też oczywiście Michał III, który jest gdzieś w tle, ale to w jego imieniu Barbas wydaje wszystkie dokumenty i nie wiadomo tak naprawdę, czy Michał III lubił tego Ignacego, tak jak mówię, wielkiego, wierzącego człowieka, który potrafił grzmić z ambony i odmawiać na przykład Komunii Świętej, bo raz tak zrobił. Barbasowi odmówił Komunii Świętej w czasie uroczystości, gdy patrzył cały Konstantynopol. No więc dochodzi do zmiany. Otóż cesarz usuwa Ignacego ze swojej stolicy i wybiera nowego patriarchę, którym zostaje Focjusz. Kilka słów o tym człowieku. Człowiek niezwykle wykształcony, człowiek, który jest erudytą, który jest piśmienny. Do dzisiaj mamy jego dzieła, także na temat literatury. Literatura tak naprawdę wczesnego średniowiecza, jeżeli chodzi o wschód, to dużo dzieł Focjusza. Człowiek, tak jak wspomniałem, z elity intelektualnej, który pracuje na dworze. On nie jest nawet prezbiterem. W ciągu 5 dni go święcą po kolei, tak? Na diakona, prezbitera, biskupa, a potem zostaje przeprowadzony, nazwijmy to, jego wybór i ingres. Ten wybór oczywiście był sztuczny, był z nadania cesarskiego, ale on zostaje patriarchą wschodu, patriarchą drugiej tak naprawdę, a obecnie w ogóle drugiej stolicy, ponieważ przecież inne patriarchaty są pod okupacją, tak? Tam oczywiście są kapłani, są wierzący, ale oni nie mają żadnej siły politycznej. Obecnie liczy się tylko Rzym i Konstantynopol. Jest to rok 858. I oczywiście nie wszystkim podoba się ta sytuacja. Tak jak wspomniałem, Ignacy nie wyszedł z niczego, tak? Był pewnym przedstawicielem środowiska konserwatywnego, przedstawicielem środowiska mniejszego, niezwykle ważnego w Grecji. Proszę Państwa, tam nie ma pustyń, ale są jaskinie, są eremici, są wspólnoty mnisze. Oni zawsze reprezentować będą i reprezentują do dzisiaj, jakby Państwo chcieli poczytać trochę o kulturze greckiej, to mnisi do dzisiaj to jest taki twardy beton chrześcijański, tak? Dla nich ta zmiana jest skandaliczna. Dla nich pasterz, który upomina grzeszników, zostaje ukarany, a zostaje mianowany na pasterza człowiek znikąd. Człowiek, który jest często w ogóle nazywany neofitą. W następnym roku dochodzi do synodu w Konstantynopolu, który oczywiście zatwierdza te zmiany, no bo wiadomo, synod był zwoływany przez władzę, i nową politykę patriarchy wobec tych, którzy nie zgadzają się z tymi zmianami. Oczywiście Focjusz po kolei usuwa tych, którzy nie chcą go, i obsadza tymi stanowiskami przychylnych sobie ludzi. I teraz, proszę Państwa, co mogą zrobić ci kapłani? Co mogą zrobić ci mnisi? Postanawiałem odnieść się do biskupa Rzymu. Biskup Rzymu bowiem jest pierwszy, oczywiście symbolicznie pierwszy, bo to jeszcze nie jest taka władza, jak dzisiaj papież ma nad Kościołem Zachodnim. Na Wschodnim nigdy nie będzie miał. Natomiast dla nich to też jest pewien symbol. Jest Piotr, do którego można się odwołać. Mikołaj I, bo wtedy on jest tym Piotrem, otrzymuje informacje o zmianach personalnych. Otrzymuje nawet list od Focjusza i ten list się zachował, w którym Focjusz kłamie. Znaczy mówi, że Ignacy zrezygnował z urzędu, a on przejął ten urząd. Dlatego nie ma do końca prawdziwych informacji. Jednakże dostaje prośbę o interwencję, dlatego wysyła swoich legatów. Legaci byli beznadziejni, dali się przekupić i piszą do papieża, że w zasadzie wszystko jest w porządku, że nic się złego nie stało. I Mikołaj może by skończył w tym momencie całą tą dyskusję, gdyby nie kilka rzeczy. Po pierwsze, ciekawa sprawa. Do niego przyjeżdżają przedstawiciele Ignacego i przedstawiają mu całą sprawę. Dlatego też papież, mówiąc takim językiem młodzieżowym, olewa swoich delegatów i to, co mu napisali, i opowiada się po stronie Ignacego. Przypomnijmy, że są to czasy również misji na Morawach, na Bałkanach Cyryla i Metodego. Cyryl i Metody pochodzą z Konstantynopola, ale nowe kościoły chcą połączyć z Rzymem. Nie podoba się to w Konstantynopolu, a podoba się to papieżowi. Papież bowiem bardzo pragnie odzyskać też część tych ziem. Oczywiście mówimy nie o ziemiach w sensie jako władcę ziemskiego, tak? Ale zwierzchnictwo nad tymi ziemiami, którzy poprzedni cesarze, mówiłem o tym w poprzednich naszych rozmowach, mu zabierali za karę. To na przykład te południowe Włochy. On chce, żeby to wróciło pod jego kuraterę, natomiast Konstantynopol się z tym nie spieszy. W związku z tym papież ma kilka pieczeni do ugrania na jednym ogniu. Z jednej strony sprawa nowych ludów chrześcijańskich, z drugiej strony zwierzchnictwo nad starymi diecezjami, na przykład w południowych Włoszech. Chciałby zagrać tym wszystkim i uzyskać wiele efektów. Natomiast do końca tak nie wychodzi. Konflikt z Focjuszem bowiem miał na początku charakter taki jednostkowy, tak? Papież twierdzi, że to, co się stało w Konstantynopolu, jest skandalem i należy przywrócić Ignacego. Natomiast zyskuje powoli zupełnie inny rodzaj poziomu dyskusji, bowiem Focjusz postanawia odnieść się do zarzutów Kała I w taki najbardziej, bym powiedział, prostacki sposób. Zamiast w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na zarzuty, że może został źle wybrany, wchodzi w tą dyskusję, wywalając drzwi z futryną, kopniakiem, i oskarża Mikołaja, że jest heretykiem. Pisze m.in. takie dzieło, to się nazywa Encyklika, która jest skierowana do trzech patriarchów wschodu, czyli Aleksandrii, Jerozolimy i Antiochii. Przypominam, to są patriarchaty pod okupacją, mają bardzo małe znaczenie tak naprawdę polityczne. Potępia wysyłanie zachodnich misjonarzy do Bułgarii, potępia posty w soboty, celibat duchowny, nieuznawanie bierzmowania sprawowanego przez niektórych kapłanów greckich, no i oczywiście słynne pochodzenie Ducha Świętego od ojca i syna, czyli słynne filokwe, które dla Focjusza jest wyznacznikiem herezji Rzymu. Dlatego w 867 roku zwołuje synod, na którym to potępia heretyka i niszczyciela winnicy pańskiej, czyli papieża Mikołaja I. I proszę Państwa, bardzo ciekawa sprawa. Filokwe. Ile razy to słyszeliśmy? Dzisiaj tak naprawdę nasza teologia się tym trochę nie zajmuje. Doszliśmy do wniosku, że chyba nie warto się tym zajmować. Natomiast teologia prawosławna ciągle podnosi ten temat, że my trochę sfałszowaliśmy, albo wprost mówią, że my sfałszowaliśmy wiarę, ponieważ w pierwszym tym wyznaniu nicejsko-konstantynopolitańskim jest napisane wprost, że Duch Święty podchodzi od Ojca, a u nas doszło jeszcze do Syna. I o to oskarża Focjusz Mikołaja. Problem polega na tym, że gdyby spojrzeć sobie na wyznanie wiary z Rzymu z tamtego czasu, to filokwe nie istnieje. Filokwe jest rzeczywiście używane głównie na zachodzie. Mówię tutaj o okupowanej już w tej chwili Hiszpanii, a także Francji. Tam to słowo było od początku. Do końca nie wiemy w dziejach historii, jak to się stało, że to credo otrzymało to filokwę, dodatkowe słowo, które podkreśla wielkość Jezusa Chrystusa, no bo tu o to chodzi, tak? Czy Duch Święty pochodzi tylko od Boga, czy też od Jezusa Chrystusa? My mamy w swojej trynitologii takie przeświadczenie, że Duch Święty jest tą relacją w zasadzie miłości między Synem i Ojcem i pochodzi od jednego do drugiego. Ale to już jest taka wyższa teologia, wtedy tak się nie kłócili, tam się wtedy kłócili, tylko że to słowo występuje. Natomiast Rzym tego słowa nie używa. Dlatego też, gdy Focjusz oskarża o to Rzym, to tak naprawdę kolejny raz kłamie. Ale on wie, że tam na zachodzie tak jest i twierdzi, że papież na pewno nad tym czuwa i papież na pewno się na tym zgadza. Papież do końca się nad tym nie czuwał i do końca nie wiadomo, czy się z tym zgadzał, ale teraz powoli robi się to jego sztandar, ponieważ ten sztandar został mu wręczony przez Focjusza. Ty jesteś po drugiej stronie, jesteś heretykiem. No i można powiedzieć, że Focjusz triumfuje, przynajmniej u siebie, prawda? Natomiast nie do końca. Otóż następują dwie bardzo ważne zmiany. Pierwsza zmiana, zmiana w Rzymie. Otóż papież Mikołaj umiera. On nawet się nie dowiedział, nie zdążył się dowiedzieć, że został ekskomunikowany przez patriarchę wschodu. Na jego miejsce zostaje wybrany Hadrian. Hadrian, który już kiedyś był wybrany na stanowisko papieża, ale odmówił. A propos celibatu duchowieństwa, Hadrian odmówił dlatego, że miał żonę i córkę. Natomiast zarówno żona, jak i córka zostały zamordowane w spisku, co jest taką pewną tragedią, ale także pewną taką, można powiedzieć, detektywistyczną historią tamtych czasów. No i okazuje się, że nasz biskup Rzymu, Hadrian, który będzie miał numer drugi, Hadrian II, dowiedział się, kto stał za tym spiskiem, ale gdy spiskowcy prosili go o przebaczenie, to w takim akcie miłosierdzia chrześcijańskiego im przebaczył, a nawet głównego spiskowca, który był członkiem jego rodziny, przywrócił do godności kapłańskiej i dalej pracował w kurii rzymskiej, co pokazuje pewną naprawdę wiarę tego człowieka. Natomiast po drugiej stronie zmienia się wszystko, to znaczy w Konstantynopolu dochodzi do przewrotu władzy. Cesarz Michał III zostaje obalony, na jego miejsce zajmuje nowy Bazyleusz. O dziwo, na tronie Bizancjum zasiądzie władca, który zbudzi Bizancjum z letargu i stanie do walki z przeciwnikami cesarstwa, czyli głównie z islamem. Będzie to początek nowej, naprawdę dobrej dynastii, która znów uchroni Konstantynopol od upadku na kolejne wieki. Tym opatrznościowym władcą jest Bazylii I Macedończyk, pewnie państwu zupełnie nieznany. Najprawdopodobniej był to Ormianin, osiadł w Macedonii, czyli stąd właśnie, że pochodzi z Macedonii. Człowiek, który był, uwaga, koniuszy. Na dworze Teofilezesa, to był taki krewny Mikołaja III, człowiek, który dochodzi powoli do najwyższych godności poprzez śluby, poprzez pracę, poprzez możliwe, że też morderstwa i w końcu w 866 roku otrzymuje tytuł współcesarza. Po czym rok później zabija Michała III i przejmuje tron. I proszę Państwa, on zabija cesarza, przejmuje tron i udaje mu się go utrzymać, co pokazuje, że Michał i jego regent nie mieli zbyt dobrej prasy w tym Konstantynopolu, co pokazuje, że problemy są tak wielkie, że mieszkańcy Konstantynopola mówią, czy też elity mówią, okej, dobra, on zabił cesarza, ale kurczę, Felek jest dobry w polu, udaje mu się nas obronić, to może niech rządzi. Proszę zwrócić uwagę, jaka to jest sytuacja. Natomiast nowy Bazyleusz natychmiast usuwa tych, którzy wspierali Michała tak do końca. A między innymi jedną z takich osób jest oczywiście Focjusz. Czy mu nie ufa? Czy chce zbliżenia z Rzymem? Czy obawia się ludzi właśnie związanych z Michałem? No tego do końca nie wiemy i pewnie nigdy się nie dowiemy. Natomiast siłą swojego autorytetu przywraca Ignacego na swoje stanowisko, a wypędza Focjusza. I to właśnie na wyraźną prośbę nowego cesarza zwoływany jest sobór w roku 869, który trwa do 870 roku. Na ten sobór przybywają legaci rzymscy. Legaci rzymscy, którzy są dopiero po synodzie rzymskim. No bo jak się, że tak powiem, papież dowiedział o tym, że Focjusz ekskomunikował jego poprzednika, od razu wezwał wszystkich biskupów do Rzymu i tam ustalono wspólne stanowisko, że on sam może ekskomunikować, ale tak naprawdę to on ma problem. No i z takim przesłaniem właśnie przyjeżdżają przedstawiciele rzymscy. I proszę zwrócić uwagę, że dochodzi do soboru, który jest soborem wschodu. Znów biskupi wschodu w Konstantynopolu się spotykają. Mamy tylko przedstawicieli zachodu. Przedstawicieli do końca też nieogarniętych, ponieważ nie wszystko im się udało uzyskać. Natomiast powstaje dokument, czyli dokument właśnie Soboru Konstantynopolitańskiego IV, który bardzo twardo, poza oczywiście przypomnieniem całej teologii, poza oczywiście znów wyklinaniem aktualnych heretyków, tak, i ich poglądów, które się nie zgadzają z ortodoksją, to głównie skupia się na tym, żeby przypomnieć i ogłosić, że Focjusz jest zdrajcą, jest nieuczciwym pasterzem, praktycznie wilkiem w owczej skórze, który chciał zniszczyć konstantynopolitański kościół, natomiast tym, który trwa w wierze i jest święty, można powiedzieć, to był papież Mikołaj i obecny jego następca, czyli właśnie papież Hadrian II. Czyli mamy taką pieśń pochwalną na temat Rzymu. Dlatego ten sobór dla Rzymu jest tak istotny, ponieważ to biskupi wschodu tylko za takim, można powiedzieć, przynagleniem legatów rzymskich stwierdzają, że w tym konflikcie, który też był konfliktem, tak jak mówiłem, teologicznym, bo Focjusz wysuwa pewne argumenty teologiczne przeciw Rzymowi, to Rzym jest prawowierny, a Focjusz zostaje wygnany. Czy on na tym wygnaniu spędzi całe swoje życie? No nie. No nie. Jak mówiłem, legaci rzymscy nie są do końca sprawni, bo tak naprawdę Rzymowi zależało także na potwierdzeniu zwierzchności nad nowym kościołem bułgarskim. Tak tylko w skrócie, bo nie mamy czasu. Bułgarzy się chrzczą. I na początku chrzczą się z misji, która jest z Konstantynopola. Natomiast szybko chan bułgarski, czy też kniaź bułgarski, tak? Ponieważ tutaj trzeba się zastanowić nad słowem, które jest używane, bo one tak naprawdę jest już wtórnie podawane nam. Dochodzi do wniosku, że no, ten Konstantynopol to mu nie chce dać takiej religijnej niezależności, dlatego postanawia zwrócić się ku Rzymowi. Nawet mamy taki piękny tekst, w którym mówi, że od dziś to ja słucham Piotra, tak? No i przybywają rzymscy misjonarze. Tylko pic polega na tym, że ci rzymscy misjonarze mówią po niemiecku, a modlą się po łacinie. Natomiast jednak ten bułgarski koloryt jest bliższy Grece, bliższy językom słowiańskim, a Cyryl i Metody zostawili przecież liturgię słowiańską, którą Rzym nie chce przyjąć. Mimo że Cyryl i Metody chcieli, tak, aby te kościoły na Wielkich Morawach i w Bułgarii były złączone z Rzymem, a nie z Konstantynopolem, to jednak Rzym nie chce przyjąć tych tekstów liturgicznych. Dlatego też po przyjeździe armii pod bramy Bułgarii, można tak powiedzieć, bo flota cesarska, gdy pojawiła się u wybrzeży Bułgarii, no to Bułgarczycy zorientowali się, że za kościołem wschodnim to jednak stoi pewna siła militarna, a na zachodnim nie do końca, no to ostatecznie Bułgaria wróciła w orbitę Konstantynopola i na soborze właśnie konstantynopolitańskim IV zostało to potwierdzone. Mimo sprzeciwu wysłanników rzymskich zostało to potwierdzone przez Ignacego. Ignacego, który jeszcze przed chwilą, tak, prosił papieża o pomoc, a teraz się na niego, nazwijmy to, wypina. Pokazuje mu, dobra, ja cię prosiłem o pomoc, żebyś mi pomógł wrócić na moje miejsce, natomiast to nie oznacza, że realpolitik się zmienia, tak? Realpolitik dla Konstantynopola jest bardzo ważna. Bułgaria, Serbia, Wielkie Morawy, to musi być nasza strefa wpływów. Nasza strefa wpływów. Oni muszą nam pomagać i być zależni od nas, bo dzięki temu my się umocnimy, dzięki temu przeżyjemy, a nie wasza strefa wpływów. No i tak ostatecznie się dzieje. No i teraz pytanie, co z Focjuszem? Tak jak mówiłem, nie jest do końca swojego życia na wygnaniu. Bowiem w roku 879 wraca z wygnania. Nie wiadomo, co się do końca stało. Natomiast cesarz mu przebacza. Między innymi Focjusz zostaje nauczycielem jego synów, no więc widać, że jest to funkcja na pewno godna zaufania. Tak? Bo takimi rzeczami nie zajmują się ludzie niegodni zaufania. Dogaduje się też z Ignacym. Z Ignacym, który zauważa, że Focjusz w swojej krytyce Rzymu i w swojej pneumatologii jest mu bliski i jest mu na pewno bliższy niż to, co się dzieje na Zachodzie. Focjusz bowiem tworzy dzieła na temat Ducha Świętego. I te dzieła do dzisiaj w teologii wschodniej są fundamentalne. Focjusz występuje przeciwko wszystkiemu, co się dzieje na Zachodzie, pokazując, że to Wschód, jest dziedzictwem prawdziwej wiary. Zachód zaczyna skręcać w jakieś niebezpieczne rejony. Po śmierci Ignacego Focjusz zostaje przywrócony do łaski, zostaje przywrócony na tron patriarszy, a ponieważ papieżem jest Jan VIII, potrzebują jednak wsparcia Bizancjum, dochodzi do takiego, nazwijmy to, pojednania w roku 879 i Focjusz w jakiś sposób kaja się, tak tylko delikatnie, i zostaje połączona ta jedność z Rzymem. Na dość krótko, ponieważ jeszcze do końca swojego życia zdąży tworzyć dzieła, na przykład Mystrologia Spiritus Sanct, w których wprost oskarża biskupów Rzymu o herezję. Focjusz oczywiście ma taki charakter, że szybko ten jednak cesarz znów zaczyna na niego patrzeć krzywym okiem i ostatecznie umiera w osamotnieniu, na takim, można powiedzieć, zesłaniu mniszym, bo zostaje zamknięty w klasztorze, najprawdopodobniej koło roku 892. No więc mamy ten sobór. Sobór, który tak naprawdę zajmuje się jednym człowiekiem, Focjuszem, no i można powiedzieć drugim, czyli papieżem. Osoba Focjusza, jak cały ten sobór, jest pewną kością niezgody między wschodem i zachodem. Dla zachodu Focjusz to buntowniczy filozof, teolog, który śmie podnosić rękę na Ojca Świętego. Dla wschodu to święty, mąż czczony jako równy apostołom. On taki nosi tam tytuł. Sobór dla łacinników był soborem powszechnym, tak mocno podkreślającym znaczenie Rzymu. Dla wschodu natomiast sobór jest tylko synodem lokalnym, który zajmował się chwilową problematyką kościoła, a nie wielką teologią, dlatego nie można go nazwać soborem. Dla wschodu ważniejszy będzie na przykład synod z roku 879, ten po powrocie Focjusza, który go usprawiedliwia i przywraca mu wszelkie godności. Konflikt ten jest nierozstrzygnięty do dzisiaj. I my, czyli zachodni katolicy, kierowani taką potrzebą jedności Bożej Owczarni, zwłaszcza w wieku XX i XXI, trochę zaczniemy zapominać o tych sporach, twierdząc, że są rzeczy ważniejsze dzisiaj. Cywilizacja śmierci, która napiera na cywilizację chrześcijańską. Natomiast większość kościołów wschodnich będzie stała na straży swojego zdania, twierdząc, że lekceważenie tamtych sporów będzie tak naprawdę lekceważeniem ojców i samego Ducha Świętego, który tych ojców prowadził. Dlatego wschodnia teologia wciąż podnosi temat Soboru Konstantynopolitańskiego IV i wciąż podnosi temat Filokwę jako kość niezgody. I tu się raczej nie dogadamy, co mówię niestety z pewnym żalem w sercu. Kto ma rację? Chciałbym odpowiedzieć ze stuprocentową pewnością, że oczywiście my mamy rację. Ale moja wiara uczy mnie jednego. Pewność to ma zawsze Bóg, a my jesteśmy Jego stworzeniem, prochem na ziemi. Może czasem udaje nam się odczytać Jego znaki. Ale niestety czasem nie. Tak jak wspomniałem, część teologów katolickich też podnosi ten temat. Czy to był sobór, czy to był synod, czy to jest aż tak ważne, co tam zostało ustalone, czy też nie. Ale chciałem Państwu mówić o tym tekście, bo on do nas wróci. On do nas wróci w czasie jednego z większych i ważniejszych soborów w historii ludzkości, w historii oczywiście Kościoła Zachodniego, czyli przy Soborze Watykańskim I, w którym to Kościół będzie się pochylał nad istotą papiestwa i wtedy te teksty znowu wypłyną i będą fundamentalne. Życzę Państwu dobrego okresu zmartwychwstania. Oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego. Oby ten Duch Święty nas oświecił i pomógł nam znaleźć jedność. Do usłyszenia.